służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Papockiego.
Króluj nam Chryste,
zawsze i wszędzie.
Rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu Służyć chcemy Panu o ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Witają się z Wami prowadzący
ksiądz Mateusz Paprocki
i Szymon Raczyński. Dzisiaj chcielibyśmy powitać na samym początku gości z parafii Najświętszego Zbawiciela w Ostrowie Wielkopolskim.
Szczęść Boże, z tej strony Cyprian.
Szczęść Boże, mam na imię Damian.
Jest z nami także pan kościelny tej parafii, pan Leszek Chwiołka, który będzie gościem drugiej części dzisiejszego spotkania.
Szczęść Boże!
W pierwszej części poznamy jak zawsze wspólnotę liturgiczną z tej parafii, następnie zwrócimy uwagę dzisiaj na kolejną z ważnych funkcji w służbie liturgicznej, jaką jest kościelny.
Drodzy ministranci, na samym początku my się znamy, ale powiedzcie kilka słów o sobie naszym radiosłuchaczom. Jak macie na imię, od kiedy jesteście ministrantami i w jaki sposób wyglądała ta wasza droga do podjęcia tej służby liturgicznej?
Szczęść Boże, mam na imię Damian. Moja posługa ministrancka zaczęła się około 10 lat temu, kiedy to w Ostrowie Wielkopolskim było organizowane Misterium Ducha Świętego. Jeszcze przed zostaniem ministrantem patrzyłem od strony kościoła na to, jak starsi ministranci wykonują różne funkcje i starałem się je zapamiętywać.
Szczęść Boże! Tutaj Cyprian z parafii Zbawiciela. Chociaż nie zawsze tak było. Moja przygoda zaczęła się w konkatedrze w Ostrowie w 2012 roku. Zachęcił mnie mój kolega, właściwie też sąsiad, zachęcił mnie wycieczkami, z świetnymi wycieczkami, które parafia organizowała. No i tak zaczęła się moja przygoda. Później po roku przeprowadziłem się tutaj już do rejonu parafii Najświętszego Zbawiciela. No i kontynuuję od 2013 już właśnie w Zbawicielu.
Przez te lata, w których posługujecie przy ołtarzu, wykonywaliście wiele różnych rzeczy, natomiast też osiągnęliście pewne etapy tej formacji liturgicznej, pełnicie dzisiaj różne funkcje. Cyprian, jesteś także lektorem. Pamiętam, jak uczestniczyłeś w tym kursie lektorskim, jakbyś kilka słów powiedział, skąd się wziął pomysł na taki kurs i kiedy ten kurs kończyłeś, jak wygląda twoja posługa po tych kilku latach od ukończenia kursu?
Pomysł na kurs wziął się, to był zupełny przypadek. Pamiętam dosłownie dzień przed rozpoczęciem kursu ksiądz Michał Włodarski powiedział do mnie: Cyprian, jedziesz na kurs lektorski, jutro jest w seminarium w Kaliszu, jedziesz. I tyle. I tak się dowiedziałem o tym, że jadę. Kończyłem go 6 lat temu albo 7, to był chyba drugi kurs lektorski, tak mi się wydaje, że to był drugi kurs lektorski. No i od tamtego czasu główną funkcją, która wyróżnia mnie spoza reszty ministrantów, no to jest czytanie podczas mszy świętej. Oczywiście ministrant też może to robić, natomiast ja czuję, że jestem zdecydowanie lepiej przygotowany do tej funkcji, dlatego zachęcam każdego ministranta, który gdzieś tam czyta w swojej parafii podczas Eucharystii, żeby spróbował, nie zaszkodzi, a naprawdę dużo większe przygotowanie jest do czytania.
Bycie lektorem te 6-7 lat temu, a bycie lektorem dzisiaj jest prostsze? Były wtedy większe obawy, większy stres niż dzisiaj? Czy jednak te obawy pozostają cały czas?
Wydaje mi się, że ja obaw nigdy nie miałem. Zawsze gdzieś tam to czytanie sprawiało mi przyjemność, nie mam problemu przed wystąpieniami publicznymi. Także ja nigdy się nie stresowałem czytaniem w kościele, zawsze traktowałem to jako ogromny przywilej, ale też ogromne wyzwanie, że ktoś powierza mi głoszenie, czytanie Słowa Bożego podczas mszy. Oczywiście zawsze chcę wypaść jak najlepiej, zawsze staram się, żeby jak najwięcej ludzi zrozumiało to, co Pan Bóg chce przez moje usta im powiedzieć. Więc zawsze gdzieś tam chcę przygotować się do tego czytania jak najlepiej. Natomiast nigdy nie była to dla mnie specjalna trudność.
Damian, ty we wspólnocie ministranckiej pełnisz funkcję prezesa ministrantów. Od kiedy pełnisz tę funkcję?
Funkcję tę pełnię od około 8 lat.
Jak to się stało, że zostałeś mianowany? Czym się wyróżniałeś spośród wszystkich innych? Czy to była nominacja proboszcza, czy wybór ministrantów?
Znaczy, to było przede wszystkim zaufanie ministrantów, ale także jako to, że jestem najstarszy. grona, bo obecnie mam 31 lat.
Czy dołączając do grona ministrantów spodziewałeś się, że będziesz taką funkcję pełnił?
Na początku się nie spodziewałem.
Wspominałeś na początku, że z 10 lat temu dołączyłeś do tej wspólnoty, więc miałeś też około 20 lat. Co cię zmotywowało do tego, żeby dołączyć? Dzisiaj się wydaje, że młodzi ministranci zapisują się gdzieś w wieku pierwszej Komunii Świętej, natomiast kiedy przychodzi wiek szkoły średniej, wiek 18, no to już by chcieli na taką przedwczesną emeryturę, a tutaj wręcz przeciwnie. To był początek drogi, która trwa i wydaje się, że jest taka pełna dobrych owoców. Jak to się stało?
Znaczy pierwszy raz w ogóle moje aktywne uczestnictwo w życiu naszej parafii miało miejsce 13 lat temu, od momentu wizyty kopii obrazu Jasnogórskiej Pani. I wtedy jakoś, gdy ksiądz Daniel Zaremski przyszedł do nas, zaczął organizować różne spotkania też, kręgów biblijnych, spotkania młodzieżowe. No i w ten sposób się jakoś wkręciłem. No i podobała mi się też służba ministrancka. Patrzyłem na początku, jak to robią starsi i no i wtedy się zachęciłem.
Mamy wśród nas lektora i prezesa wspólnoty ministranckiej parafii Najświętszego Zbawiciela w Ostrowie Wielkopolskim, więc możemy powiedzieć, że posłuchamy informacji z pierwszej ręki o tej wspólnocie. Jakbyście mogli nam powiedzieć, nam i naszym radiosłuchaczom, ilu członków liczy ta wasza wspólnota ministrancka? Ilu ona liczyła tych członków w momencie, kiedy dołączaliście do służby liturgicznej? Myślę, że wszędzie obserwujemy taką tendencję spadkową. Jak to wygląda u was?
Obecnie dane, można powiedzieć, mamy deficyt ogromny ministrantów. Na dzisiaj jest to 11. Najstarszy Damian obecny ma 31 lat, najmłodszy 10 lat. 4 osoby mamy, które chodzą do szkoły podstawowej, 4 jest pełnoletnich, 3 w szkole średniej, 1 lektor, ja studiuję.
Ale też zaznaczymy, że 2 ministranci przygotowują się do pełnienia
tak,
funkcji.
Tak, 2 teraz obecny kurs realizują i mamy nadzieję, że jak najszybciej.
Tak, pozdrawiamy Wiktora i Daniela.
Serdecznie pozdrawiamy. Kiedy ja zaczynałem, w sumie z Damianem zaczynaliśmy w bardzo podobnym okresie. Dzieliło, myślę, że 2 lata. Gdzieś nawet pewnie niecałe. No to ministrantów było zdecydowanie więcej. Nie pamiętam dokładnie ilu. Ale chociażby taki przykład. W święta Bożego Narodzenia, jeżeli ktoś był w naszym kościele, to wie, że są bardzo wysokie choinki po prawej stronie od ołtarza i żeby zmieściły się te choinki, muszą być usunięte ławki, które zawsze służą właśnie ministrantom. I jeszcze to 10-11 lat temu było tych ministrantów tyle, że musieliśmy mieć zarezerwowane pierwsze 2 ławki w kościele, żebyśmy się w ogóle mogli pomieścić, a na tych ławkach i tak było ciasno. Dzisiaj, mimo tego, że nie mamy tych choinek, to mieścimy się tylko po lewej stronie ołtarza. Mimo, że mamy jeszcze ze sobą szafarzy.
Czyli rzeczywiście ta tendencja spadkowa, ale czy widzicie w tym jakieś światełko w tunelu, jakiś taki cień nadziei na to, że tendencja będzie się odwracała, że można w jakiś sposób zachęcić młodych ludzi do tego, aby dołączali do służby liturgicznej?
Staramy się namawiać, szczególnie na niedzielnych mszach, ale i też podczas wizyt kolędowych. No ale na razie to jest z tym ciężko, bo trzeba przyznać, że w obecnych klasach szkoły podstawowej uczniowie mają dużo zajęć dodatkowych.
Rzeczywiście kiedyś to bycie ministrantem było taką alternatywą. Nie mam co robić w domu, to idę, bo wspólnota ministrancka jest bogata w różne wyjazdy, chociażby w piłkę nożną, którą się gdzieś tam spotykali ministranci z księdzem. Dzisiaj mają mnóstwo zajęć i takich szkolnych, gdzie chodzą na naukę języka, na korepetycje, na naukę gry na instrumentach poprzez profesjonalną grę w klubach sportowych, która też jest wymagająca, bo mają te treningi kilka razy w tygodniu, więc no, mamy co robić, żeby się przebić przez te różne atrakcje.
Ja też myślę, że może to być też spowodowane tym, że chyba przestaliśmy traktować Kościół jako naszą wspólnotę, nasz dom. Jeżeli jest to dom naszego Ojca, no to jest to też nasz dom. Właśnie kiedyś na zbiórkach ministranckich było zupełnie normalne, że odśnieżaliśmy teren wokół kościoła, grabiliśmy liście, prace, które wykonujemy w domu. Dzisiaj, no myślę, że to by nie przeszło, nie ma czasu żaden ministrant, żeby przyjść w sobotę o 10:00 i grabić liście koło kościoła. A jeżeli jest ten czas, no to nie jest to zbyt zachęcająca perspektywa spędzenia wolnego czasu, jeśli ten wolny czas właśnie akurat jest.
No, myślę, że i tutaj osoby obecne w studiu i osoby, które nas słuchają, mogą stwierdzić, że słuszne stwierdzenie, takie bardzo wartościowe dla młodego człowieka, który siedzi po drugiej stronie mikrofonu. Rzeczywiście Kościół jest naszym domem, Kościół jest domem, za który bierzemy jakąś odpowiedzialność. taki prosty przykład, który utkwił w głowie. No, jak w domu bierzemy tą sipę, odwalamy śnieg, tak i kościół też trzeba by traktować jako swój dom. Drodzy ministranci, rozpoczęliśmy miesiąc październik, miesiąc poświęcony Matce Bożej. Nasza audycja nosi tytuł o ministranckim życiu nie tylko przy ołtarzu. Jakbyście mogli nam powiedzieć, co jest taką waszą pasją, którą realizujecie poza służbą liturgiczną, poza ołtarzem?
Myślę, że mimo tego, że przed chwilą troszkę narzekałem na to, że ciężko znaleźć czas, to ciężko znaleźć czas. Obecnie ja studiuję, więc dosyć późno jestem w domu i też jeszcze mam swoje obowiązki. I ciężko znaleźć tak naprawdę dzisiaj czas na pasję.
Damian?
Znaczy, moją pasją jest przede wszystkim też gra w szachy. Oprócz też obecnie pracuję w szpitalu, więc trochę mi to też godzin zleci. No ale staram się znaleźć chociaż trochę, żeby codziennie coś tam zagrać. Kiedyś też byłem instruktorem szachowym i uczyłem też grać w szachy dzieci.
Przed nami w niedalekiej przyszłości konkurs szachowy, turniej szachowy ministrantów, więc myślę, że się spotkamy na turnieju. Mówiliśmy przed chwilą o różańcu, o modlitwie, która jest związana z październikiem, ale właśnie o różańcu w życiu ministranckim, nie tylko przy ołtarzu. Czym dla was jest różaniec? Czy na taki różaniec znajdujecie czas poza liturgią, poza nabożeństwami? Czy warto go odmawiać? Czy może jednak w tym zabieganym świecie to modlitwa, na którą zbytnio czasu nie ma?
Warto, jak najbardziej. Rzeczą, która właśnie najbardziej utkwiła mi z mojego kursu lektorskiego, mieliśmy takie zadanie, żeby zachęcić kogoś do odmówienia różańca. I miała to być różna forma, to mógł być plakat, to mógł być filmik, czy nawet wiersz. I pamiętam wtedy, któryś lektor, w sumie kandydat, jeszcze przygotowujący się do tej posługi, wymyślił takie hasło, czymże jest 15 minut do wieczności. I gdzieś rzeczywiście to zostało w głowie, że mówimy, nie mam czasu, nie mam czasu, nie mam czasu. Tylko różaniec jest akurat o tyle prosty, że nawet jadąc samochodem, nie stoi na przeszkodzie, żeby włączyć sobie audycję czy nagranie kogoś, jak się modli, i modlić się z tą osobą. U mnie w domu już od roku czasu, ponad roku czasu, mój tata wyszedł z inicjatywą, że codziennie klękamy, wieczorami odmawiamy jedną dziesiątkę. Jedną dziesiątkę też ze względu na ten czas, ale chociaż ta jedna dziesiątka zawsze motywuje, żeby dalej dokończyć, żeby żyć tym.
Ale też piękna tradycja, piękny zwyczaj, bo nawet jeżeli w ciągu dnia gdzieś była jakaś sprzeczka, jakieś spięcie na linii tata, syn, żona, mąż, to i tak ta modlitwa jest zjednoczeniem, że nie zasypiamy pokłóceni, ale jednak ta modlitwa nas jednoczy. No, piękne świadectwo. Damian, różaniec w twoim życiu?
Znaczy, różaniec w moim życiu jest formą modlitwy i nadziei przede wszystkim. Codziennie wracając z pracy staram się wjeżdżać do kościoła. Najbliżej mam kościół świętego Antoniego po drodze, więc staram się codziennie wchodzić i jeżeli nie cały różaniec, no to chociaż tą jedną dziesiątkę. Też miałem taką sytuację, że w moim życiu mama się ciężko rozchorowała. Trudna była sytuacja. Też codziennie odmawiałem tą chociaż dziesiątkę różańca, no i przeżyła. I dziękuję.
A więc drodzy słuchacze, drodzy ministranci, różaniec ma wielką moc, więc bierzmy go do ręki i z taką wiarą i, jak przed chwilą powiedział Damian, z tą nadzieją, z nadzieją na pomoc płynącą od Boga przez Matkę Najświętszą, prośmy Boga w naszych sprawach.
Bo czymże jest 15 minut w stosunku do wieczności?
Brawo.
A już teraz druga część naszej audycji. Porozmawiamy z panem kościelnym, z panem Leszkiem.
Witam serdecznie, panie Leszku. Cieszymy się, że odpowiedział pan na nasze zaproszenie. Tegoroczny cykl audycji chcemy poświęcić osobom, które są związane z liturgią, a nie są ministrantami. I tak, kiedy zastanawiałem się, kogo zaprosić na tę audycję, no mówię, no od kogo by tu zacząć, jak nie od kościelnego. Tak osobiście przyznam, że z panem Leszkiem jeszcze się znam z czasów, kiedy pracowałem w parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim. Czasami przyjeżdżałem do parafii Najświętszego Zbawiciela odprawiać msze pogrzebowe. Właśnie miałem okazję widzieć pana Leszka, poznać pana Leszka, widzieć, w jaki sposób podchodzi do liturgii, jak jest w nią zaangażowany. Stąd też takie natchnienie Ducha Świętego, aby tutaj dzisiaj z panem porozmawiać przy naszych radiosłuchaczach. A więc, panie Leszku, gdyby mógł się pan z nami podzielić, od kiedy jest pan kościelnym?
Szczęść Boże. Więc to się zaczęło tak prozaicznie, można powiedzieć. Pierwsze przekroczenie prezbiterium i zakrystia to było, że ksiądz wikariusz, który był w parafii, wyszedł z koszykiem, w zasadzie dwa koszyki miał i prosto szedł w moim kierunku. Wręczył mi koszyk i kazał mi zbierać składkę. I tak wszedłem do zakrystii. No i w tej zakrystii zostałem. Byłem jak cały czas zbierałem składkę. Był kościelny, starszy pan, który zachorował. Więc ja, jakkolwiek mi się to, zaczęło mi się to trochę podobać, więc podglądałem go, co on robi, co można zmienić, co można po swojemu, żeby to było liturgicznie, ale po swojemu. Więc podglądałem, no i przyszedł taki czas, był to rok 1995, gdzie ksiądz wikariusz Janusz Giera powiedział: Panie Leszku, a może pan by został kościelnym? No i wyraziłem zgodę. Zgodziłem się, że będę pełnił tą posługę. No i jest do dzisiaj.
29 lat. Kawał czasu, kawał życia, ale też z drugiej strony tak na pana przykładzie można zobaczyć, że Pan Bóg ma gdzieś przygotowany plan dla człowieka, który jest, ale nie jest odkryty. I z jednej strony czasami się odkrywa stopniowo, ale z drugiej strony dla człowieka spada jak grom z jasnego nieba, bo gdyby on poszedł do pana, ten ksiądz, i powiedział, będzie pan kościelnym, to co by pan odpowiedział?
Raczej nie zgodził
w życiu. Się. A tutaj ten koszyk, postawienie przed faktem dokonanym. Nie? Tak, jakieś tak, światełko w źrenicy się pokazało, taka iskra Boża zapłonęła w sercu.
Naprawdę. Duch Święty jednak...
Działa niespodziewanie. Panie Leszku, wola Pana Boga objawia się właśnie w takich różnych sytuacjach, przez jakieś osoby, przez wydarzenia, chociażby przez takie proste gesty, jak gesty do księdza wikarego. Proszę powiedzieć, czy ta wola Pana Boga jest możliwa do zrealizowania? Czy dzisiaj z perspektywy tych 29 lat cieszy się pan z tego powodu, że pan na to Boże zaproszenie odpowiedział?
Bardzo, naprawdę. Zachorowałem, byłem chory i w tym czasie, jak już podjąłem tą posługę kościelnego, byłem na ręce jeszcze, a mimo wszystko czułem potrzebę Panu Bogu podziękować, że zostałem przy życiu, że mogłem jeszcze komuś służyć, a szczególnie Panu Bogu, no to już to tym bardziej. Taka potrzeba i satysfakcja z tego, że mogłem być przy ołtarzu blisko.
Z perspektywy tych wszystkich lat, jeżeli miałby pan podzielić się z nami, co jest najpiękniejszego w posłudze kościelnego?
Być blisko Pana Boga, kontakt z ludźmi. Z księżmi, szczególnie z księżmi. Obecnie w moim, tej posłudze, 30-letniej prawie, 14 wikariusz jest. Także, że było trochę tych księży różnych, aczkolwiek bardzo wspaniałych.
Rzeczywiście ludzi. Ten kontakt jest niesamowity, bo często właśnie kościelny, osoba blisko ołtarza, znająca księdza od zachrystii, ma ten kontakt lepszy, może zobaczyć go, tego księdza takim, jakim jest naprawdę. Do tego właśnie ten kontakt z ludźmi. Różni są ludzie i dobrzy, i mniej dobrzy. Jedni są pozytywnie nastawieni na spojrzenie na kościół, inni mniej, ale to zderzenie z ludźmi jest, ten kontakt jest. Człowiek nie czuje się samotny, czuje się potrzebny. Natomiast to teraz przeciwieństwo. Co jest trudnego w tej posłudze?
Trudne. Ja w zasadzie nie widzę. Jak coś się kocha, to nawet ten trud, który być może, że kiedyś jest, to jak człowiek pokona. Modlitwa i zaufanie Panu Bogu.
To myślę, że tutaj też warto przytoczyć sobie to stwierdzenie z Pisma Świętego, że Pan Bóg nie daje zadań ponad nasze siły. Jeżeli do czegoś powołuje, to też uzdalnia swoją łaską, tak aby nawet te trudne momenty jakoś pokonać, aby pójść do przodu, aby się nie poddać. 29 lat przy ołtarzu, współpraca z 14 wikariuszami, z 2 proboszczami. Proszę powiedzieć, jakie cechy są ważne właśnie u osoby kościelnego, aby ta współpraca z kapłanami była owocna, aby grać do jednej bramki.
Ja uważam, że lojalność wobec przełożonych, księży i tak dalej, i pokora, ja uważam, że to jest najbardziej, nie stwarzać konfliktów.
Pewnie. Są różni ludzie, ale zawsze idzie się dogadać. Jeżeli się chce wspólnego dobra, to myślę, że do tego porozumienia da się dojść. Ale to, o czym pan powiedział, właśnie ta pokora, świadomość, że może jest się taką osobą na świeczniku w parafii, ale żeby to też sprawiło, że nie wbijam się w pychę, bo nieraz się zdarza, że ktoś może bardzo łatwo sobie pomyśleć, no jestem drugi po księdzu w tej parafii, to teraz w pas się kłaniajcie, wszyscy gdzieś tam uważajcie mnie za jakiegoś lokalnego celebrytę. No nie o to chodzi, bo to bardziej będzie zniechęcało ludzi niż jakoś pokazywało piękno tej posługi. Natomiast oprócz tej pokory, oprócz tej lojalności, myślę, że też takim ważnym elementem jest dyskrecja. Z wieloma osobami się spotykacie jako kościelni, czy to przy chociażby ustalaniu szczegółów pogrzebu, kiedy rodzina przychodzi coś ustalić, czy przy jakichś, nie wiem, ślubach, które są odprawiane. Wiecie więcej niż przeciętny człowiek z ławki. I to też jest ważne, myślę, żeby umieć to zachować, taką dyskrecję dla siebie, żeby przy innych osobach nie próbować gwiazdożyć tą wiedzą, którą zdobywam ze swojej posługi, ale umieć to zachować dla siebie. O czym rozmawiam w pracy, nie rozmawiam poza nią.
Taka
myślę,
prawda.
Że się pan...
Taka prawda, skończy. Oczywiście. Jak dyskrecja, to jest jak najbardziej. To zostaje między mną, a daną osobą, którą rozmawiam i z którą mam kontakt.
A teraz... Audycja ministrancka, audycja duszpasterstwa służby liturgicznej. Jako kościelny, każdy kościelny ma styczność z ministrantami, którzy są w mniejszej, większej ilości. Jakie cechy potrzebuje kościelny, aby z tymi ministrantami dobrze współpracować? Czym różni się ta współpraca z ministrantami sprzed 30 lat? A czym różni się współpraca z ministrantami współczesnych czasów? Bo myślę, że te osoby bardzo się zmieniły.
Powiem szczerze, tak. Pamiętam, po pierwsze, liczna gromada była tych ministrantów. Też u nich była ta pokora, to skupienie na modlitwie. I inny kontakt to był zupełnie nic niż obecnie. Obecnie jakoś... Nie to, że jakiś zatarg z jakimkolwiek ministrantem przez tyle lat nie miałem, ale zupełnie inna osobowość jest ministrantów niż była kiedyś.
A czego dzisiejsi ministranci mogliby się uczyć od tych ministrantów sprzed 30 lat?
Modlitwy, tu skupienia na modlitwie, służenia, przede wszystkim te dyżury. Są wyznaczone dyżury, na dyżurach nie ma ministranta. Jest to przykre, ale prawdziwe. I wtedy... Musi ktoś zastąpić.
Tutaj jeszcze mieliśmy okazję przed wejściem na antenę porozmawiać trochę o stroju.
Przede wszystkim strój zawsze godny Kościoła, Pana Boga i tak dalej. To było przestrzegane. Ministranci musieli, szczególnie w niedzielę, bo w dni codzienne nie. Natomiast w niedzielę to musiał być strój godny ministranta. Garnitur, kąża uprasowana. Buty wyczyszczone, wszystko. Tak
zupełnie było. Inne podejście.
Zupełnie
do
inne, naprawdę.
U nas w parafii takim wzorem jest właśnie pan Leszek. Ja nigdy nie widziałem, żeby pan Leszek nie był w garniturze.
Ale to jest właśnie budujący obraz, właśnie kiedy kościelny przychodzi nam przy świętym, jest właśnie ubrany w koszulę, w garnitur, w krawat. Można by powiedzieć szczegół, na który ktoś zwróci uwagę albo nie zwróci, ale zawsze ten strój pokazuje naszą miłość i szacunek do Eucharystii. I tutaj, jeżeli jacyś kościelni nas słuchają, myślę, że drodzy panowie, warto, drogie panie też, warto o ten piękny strój dbać. I warto, myślę, wymagać go od ministrantów. Może dzisiaj nie da się tego zrobić tak radykalnie jak kiedyś, ale warto proponować, warto zachęcać, aby nie bali się założyć tej koszuli, aby nie bali się założyć eleganckich spodni na kant niewydartych gdzieś tam na nogach, żeby nie bali się założyć czarnych butów, które są eleganckie, a nie jakieś porozwiązywane adidasy. Moda modą, ale godność godności. Panie Leszku, przejdźmy do kolejnego pytania. W jaki sposób powinien wyglądać wzorowy ministrant? Jakimi cechami powinien się odznaczać, żeby być przykładem dla innych, a jednocześnie, żeby być kimś, kto zachęca do wstąpienia do wspólnoty ministranckiej?
Moim zdaniem powinien być godny tego. Modlić się. Przykład dla innych, bo obserwują jakkolwiek dzieci, czy już ktoś starszy z tych, co z parafian, przychodzą rodzice z dziećmi. I dziecko też obserwuje, jak zachowuje się ministra. Jego posługa, jego zachowanie to też pokazuje, w jaki sposób powinien być.
Albo będzie świadkiem, albo antyświadectwem, albo zachęci, albo wręcz przeciwnie, zniechęci. Nie?
Taka prawda.
30 lat blisko przy ołtarzu. Jakie najpiękniejsze wydarzenie zapisało się w tej posłudze?
Misja, obraz świętego Józefa i Matki Bożej. To było najpiękniejsze. No i imieniny kościoła, jak było 30-lecie parafii. Piękne. To są niezapomniane chwile, wspomnienia. Przyjechali i księża, którzy ówczesni wikariusze, spotkanie, ożyły wspomnienia.
Tutaj znowu jest ten plus, że jako kościelny zawsze jest pan trochę bliżej tego wszystkiego niż przeciętny parafianin. Zobaczmy chociażby takie nawiedzenie obrazu jasnogórskiego, gdzie ludzie przychodzą, modlą się w wyznaczonych godzinach. To pan jest tym, który otwiera kościół, który go zamyka, który przez chwilę może być sam na sam z tą Matką Bożą, ze świętym Józefem. Myślę, że to też jest jakieś przeżycie.
Bardzo, bardzo budujące. Bardzo. To człowiek czuje taką bliskość. Poprzez tych świętego Józefa czy Matki Bożej, tą bliskość Pana Jezusa, że człowiek może mieć kontakt tak bliski.
Czy dałoby się być kościelnym bez wiary?
Oj nie, ja sobie nie wyobrażam. No, trzeba jakkolwiek, ta wiara się gruntuje, się poprzez tą posługę. A tym bardziej, jeżeli coś robi się z pasją, że lubi się coś, to dodatkowa ta modlitwa umacnia, Duch Święty działa.
Ja tutaj też myślę, że wiara pomaga nam spojrzeć na wypełnianie chociażby tej funkcji kościelnego jako na powołanie, a nie na zawód.
Tak, to jest posługa.
Można powiedzieć, że zawód, nie wiem, idę na 8 do pracy, pracuję do 15, mam wolne. U Pana tak nie ma, nie?
Tu nie jest czas nienormowany. W niedzielę zawsze godzinę wcześniej przybywam do kościoła, otwieram kościół, przygotowuję do mszy świętej, paramentum, wszystkie czytania, mszał i tak dalej. Że dużo wcześniej ze spokojem to jest wszystko przygotowane. No staram się.
A z drugiej strony ten czas poświęcony na liturgię jest jednocześnie czasem, którego nie spędzi się w domu. W jaki sposób małżonka, rodzina na to zapatrywali się na początku?
Małżonka wyraziła zgodę i to już tyle lat wyraża zgodę i...
Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy za tą cierpliwość, bo no, gdyby nie ona, to też pewnie Pana by przy ołtarzu nie było.
Taka prawda. No, musiała wyrazić zgodę, że no będzie. Z początku mówiła, że chodzi tak jak samotnie, a ja by była samotna. Ja mówię, no nie, ja jestem z Tobą. Co prawda jestem z drugiej strony, a Ty jesteś z tej strony.
I myślę, że tutaj ukłon dla wszystkich małżonek naszych kościelnych, czy mężów naszych pań kościelnych, właśnie za to, że też zderzają się trochę z tą samotnością, kiedy małżonek pełni swoją funkcję w kościele, kiedy posługuje przy różnych pogrzebach, ślubach, które przychodzą nagle niespodziewanie, kiedy te plany trzeba gdzieś tam pozmieniać, aby tą służbę postawić na pierwszym miejscu. Ukłon i podziękowanie w Waszą stronę. Panie Leszku, 30 lat pracy. Czego można życzyć na ten zbliżający się jubileusz?
Przede wszystkim zdrowia i Bożego błogosławieństwa, żeby jeszcze, póki siły Pan Bóg daje, no to jeszcze służę. Jak długo? Tak jak mu tylko Pan Bóg wie.
Także serdecznie życzymy tego zdrowia i obfitości Bożych darów, aby ta posługa, ta funkcja, którą Pan wypełnia, była jak najpiękniejsza, aby zawsze przysparzała tej radości z tego powołania, którym Pan został obdarzony. Za to poświęcenie dziękuję, za to piękne świadectwo tej pracy przez lata dziękuję w imieniu swoim, w imieniu naszych radiosłuchaczy i wszystkim kościelnym życzę właśnie takiego podejścia do tej swojej posługi, aby pamiętać, że to jest zawsze takie powołanie, które przez Pana Boga zostało objawione, do którego Pan Bóg daje też łaski, aby je podjąć i jak najlepiej wypełnić.
Bóg zapłać.
A na samym końcu naszej audycji, jak zawsze zapraszamy Was, drodzy ministranci i drodzy słuchacze, na zapowiedzi.
Moi drodzy, przeżyliśmy wrzesień. Skoro przeżyliśmy wrzesień bogaty w wiele ciekawych wydarzeń, to i przed nami październik, który będzie trochę spokojniejszy, ale równie bogaty w wiele ciekawych atrakcji. A więc po kolei 12 października spotykamy się z kandydatami na lektorów i na ceremoniarzy w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Przyrodzicach na drugim spotkaniu formacyjnym. 14 października spotykamy się w Wieruszowie parafii Ducha Świętego z ministrantami dekanatów Bolesławieckiego i Wieruszowskiego. Tydzień później, 21 października, spotykamy się w Twardogórze, w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, z ministrantami dekanatów Twardogórskiego i Sycowskiego. 28 października, w ostatni poniedziałek tego miesiąca, rejonowy zjazd ministrantów dekanatów Bralińskiego, Kępińskiego, który odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej na Pulku pod Bralinem. To z tych elementów formacyjnych, natomiast ta części rozrywkowej, 27 października w niedzielę po południu odbędzie się pierwszy diecezjalny turniej ministrantów Unii Hokej. Miejsce i zasady tego turnieju już niebawem zostaną podane na naszych stronach internetowych, na które serdecznie zapraszam, abyście zaglądali, abyście byli na bieżąco, abyście brali udział w tym wszystkim, co dla Was przygotowujemy. Przypominam o trwającym konkursie na najaktywniejszą wspólnotę ministrancką naszej diecezji rok 2024-2025. Dla zwycięzców przygotowana jest nagroda o wartości 1000 zł, za drugie miejsce nagroda w wysokości 1000 zł, trzecie miejsce nagroda w wysokości 500 zł, które zostaną przeznaczone na Wasze wspólnoty parafialne. Zachęcam do angażowania się w te różne dzieła i do śledzenia naszych stron internetowych, a także do lektury naszej ministranckiej nowiny. W najbliższą niedzielę w parafiach pojawi się nowy numer tej gazetki. Gazetki, która od tego roku szkolnego ma nowy układ graficzny, już nie z jednym arkuszem wieszanym na tablicy, na tablicy ministranckiej, ale ma taką formę składanej gazetki, do której warto zajrzeć, jeżeli gdzieś widzicie, że w zachrystii się znajduje.
Serdecznie dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za to, że byliście z nami w tej październikowej propozycji, jaką dla Was przygotowaliśmy jako diecezjalna służba liturgiczna ołtarza. Drodzy słuchacze, przed chwilą poznaliśmy kolejną ze wspólnot parafialnych, ministrantów z parafii Najświętszego Zbawiciela w Ostrowie, a także zapoznaliśmy się z kolejną funkcją, jaką można sprawować w kościele, mianowicie z funkcją kościelnego. Bardzo dziękujemy. Dzisiaj byli z Wami
Cyprian,
Damian,
Leszek,
a także prowadzący
ksiądz Mateusz Paprocki
i Szymon Raczyński.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Zawsze i wszędzie.
Służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Paprockiego.